Między небом а землёй.
Dzień dobry już w nowym roku. Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Kaźmierczak. Nie każdy z nas spędził tegorocznego Sylwestra hucznie i z przetupem. Są tacy, którzy wybierają w tym czasie ciszę i medytację. I do jednego z takich miejsc zabierzemy Państwa już za moment. Nowy rok to oczywiście także nowy kalendarz. Konkretnie kolejna edycja poznańskiego kalendarza trzech religii. Będziemy dziś także pytać o to, czy nowy rok może przynieść rozwiązanie sporu wokół spotkania młodych na polach lednickich. A na początek programu właśnie kolenda jeszcze z dawnych wspólnotowych lednickich czasów. Bez huku petard, zabawy i szampana, za to w ciszy wypełnionej medytacją. W taki sposób kilkadziesiąt osób z całej Polski powitało nowy rok w opactwie ojców benedyktynów w Lubiniu koło Kościana. Na taki nietypowy sposób obchodzenia Sylwestra od lat zaprasza działający w klasztorze ośrodek medytacji chrześcijańskiej. O szczegółach Jacek Marcinak rozmawia z ojcem Maksymilianem Nawarą.
Już kilkanaście lat, kiedy mamy taką praktykę organizowania sesji medytacyjnej na przełomie roku, czyli właśnie takiego Sylwestra medytacyjnego. Także to jest tradycja już bardzo długa.
Ale skąd się wziął taki pomysł?
Pomysł się wziął stąd, że ludzie, którzy idą tą drogą duchową, zapragnęli spędzić ten czas przełomu roku nie na zabawach, czy w tańcach, czy to w tym szumie, który jest najczęściej związany z Nowym Rokiem, ale chcieli go spędzić w ciszy, na medytacji. No i żeby ten jeden rok kalendarzowy zakończyć i wejść w nowy rok kalendarzowy właśnie w takiej przestrzeni ciszy i modlitwy. No i tak się zrodziło takie pragnienie. Tych ludzi przyjeżdża sporo. Teraz ze względów pandemicznych mamy ograniczoną liczbę osób, ale zazwyczaj to było około 30. Teraz mamy 16 osób zapisanych na tę sesję.
Z całej Polski?
Z całej Polski. Są tu już bywalcy tutaj sesji medytacyjnych, dlatego też, że te spotkania medytacyjne ma trochę taki odświętny charakter. Mamy też możliwość w czasie tego spotkania w ciszy spotkać się też przy wspólnej kolacji, ale też tę noc sylwestrową spędzamy cały czas na medytacji, także przechodząc przez ten umowny czas północy i wejścia w nowy rok.
Czyli bez szampana, bez petard, bez głośnej muzyki?
Bez żadnych fajerwerków, bez żadnego hałasu, tylko cisza i medytacja.
Kim są ci ludzie, którzy decydują się na spędzenie w ten sposób Sylwestra?
No, ludzie są bardzo różni, przyjeżdżają małżeństwa. Obecnie będziemy mieli jedno małżeństwo. Przyjeżdżają też ludzie w różnym wieku, najczęściej w średnim wieku. To jest jakiś ich sposób na spędzenie Sylwestra w trochę innej atmosferze i warunkach, niż to normalnie się spędza. Szczególnie w tych dużych miastach, gdzie teraz możliwości są także spędzenia Sylwestra na rynku czy na jakichś publicznych imprezach. Więc jakby alternatywa jest kameralny Sylwester w ciszy, ale chyba to jest głównie dla entuzjastów, czyli dla tych, którzy już mają jakieś doświadczenie w ciszy i mają upodobanie do tego sposobu bycia, bo myślę, że taki przeciętny człowiek z ulicy, byłoby to dla niego zbyt trudne.
No i prawdopodobnie byłby zaskoczony, że tak można witać nowy rok i żegnać stary.
Myślę, że na pewno by był zaskoczony, natomiast sama cisza też jest wymagająca i ktoś, kto nie ma upodobania w niej, czy nie ma też takiego doświadczenia bycia w ciszy, no byłoby to dużo bardziej szokujące niż najgłośniejsze fajerwerki na rynku.
Jaką wartość ma cisza w tym takim ważnym momencie dla wielu ludzi?
Ja jestem przekonany, że wszystko dokonuje się w ciszy i te największe rzeczy dokonują się w ciszy. I to jest też tak, że ta cisza nam nie zabiera nic, ona nam wręcz ujawnia coś, co istnieje i bez niej trudno by nam było rzeczywiście zobaczyć to, co jest. Więc ona, ta cisza jest bezcenna w tym sensie, że ona pozwala nam zobaczyć to, co było naszym doświadczeniem ubiegłego roku. No także w takim właśnie przestrzeni bez dźwięku zobaczyć inny wymiar tego naszego funkcjonowania w nowym roku, czyli nie takie funkcjonowanie bardzo na zewnątrz związane z manifestacją samego siebie przez słowa czy gesty, ale zatrzymania się i zobaczenia, że istnieje coś dużo głębszego niż tylko moja aktywność, coś dużo głębszego niż tylko moja asertywność i tworzenie własnego wizerunku, ale istnieje to moje bycie, które jest integralnie związane właśnie z obecnością także wobec Boga, a to wymaga ciszy.
Taki Sylwester w ciszy też jest ucieczką od zgiełku. zgiełku świata codziennego?
Myślę, że w jakimś sensie jest ucieczką od zgiełku. Myślę, że w ogóle praktyka duchowa jest jakąś alternatywą. Nie jest dobrze, żeby ona cały czas pozostawała formą ucieczki, bo to nie jest dobra motywacja, ale też nie jest wystarczającą motywacją, żeby na tej drodze trwać. Myślę, że to jest też tak z ciszą. Jeżeli ktoś ucieka w ciszę od zgiełku, to jest to zdrowe w tym sensie, że mu potrzeba, ale nie jest to wystarczające, żeby w tej ciszy wytrwać, bo ona za chwilę zacznie ujawniać różne rzeczy, na które człowiek nie jest gotowy. Więc myślę, że część ludzi, którzy przyjeżdżają na takiego Sylwestra, ma potrzebę, żeby nie iść za tym mainstreamem, żeby zrobić coś innego, żeby właśnie uciec od tego zgiełku i zobaczyć, że można to zrobić inaczej.
I nie poddać się szaleństwu marketingowców.
To jest jakby skutek uboczny tego całego przedsięwzięcia, bo rzeczywiście tam, gdzie nie ma dźwięków i gdzie nie ma wszystkich atrakcji takich, które by przyciągały nasze zmysły, no zaczynamy upraszczać swoje życie. No to nie jest dobra wiadomość dla marketingowców, bo oni właśnie dążą do tego, żebyśmy byli jak najbardziej poddani atrakcyjnym rzeczom, żeby je potem nabywać. Natomiast rzeczywiście odejście od takiego sposobu funkcjonowania pozwala uprościć swoje życie.
Takiego Sylwestra medytacyjnego w Lubiniu mogą doświadczać tylko ludzie wierzący?
Nie pytamy o wiarę. Najczęściej to są już ludzie, którzy tu przyjeżdżają i są z nami jakoś związani, więc tak też w większości to są ludzie praktykujący. Natomiast no, najczęściej też pojawiają się jakieś pojedyncze osoby albo z innych wyznań, albo z innymi przekonaniami, ale warunek jest taki, że dla nich ta nasza praktyka jest czymś znanym i ją akceptują i są w stanie z nami tutaj funkcjonować bezkolizyjnie.
Jaki jest program takiego Sylwestra?
Program jest dość prosty, właściwie cały czas jest medytacja. Mamy wspólne modlitwy z mnichami, to jest około 2,5 do 3 godzin. Mamy mniej więcej 5-6 godzin medytacji dziennie, 2 godziny pracy, również tu w ramach klasztoru. Mamy też możliwość właśnie takiej wspólnej kolacji, kiedy trochę to obchodzimy świątecznie. No więc program jest dość prosty. Poza medytacją, pracą i wspólnymi modlitwami z mnichami jest tylko czas jeszcze przeznaczony na odpoczynek, który można troszkę podrzemać i odpocząć.
Lubi ojciec takiego Sylwestra?
To jest moja praktyka już od kilkunastu lat, więc ja nie mam doświadczenia innego Sylwestra, więc trudno mi odpowiedzieć, czy lubię, bo nie mam z czym porównać. Natomiast na pewno to jest coś, co wpisało się już we mnie i ja sobie na razie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam, żebym mógł przejść z takiej formy z Sylwestra medytacyjnego do jakiegoś świętowania z szampanem i petardami.
Ale nie potępia ojciec takiego świętowania?
Oczywiście, absolutnie nie. Każdy ma swoją drogę i każdy musi wybrać to, co jest dla niego ważne i umiejętność świętowania jest też czymś bardzo ważny w naszym życiu i jeżeli ktoś nie umie świętować, to też jest jakaś oznaka tego, że to jego funkcjonowanie jako człowieka jest trochę zubożone. Natomiast umiejętność świętowania jest czymś ważnym, a sposób świętowania zależy od każdego człowieka.
Już po raz piąty władze Poznania zaprezentowały kalendarz trzech religii. Celem publikacji jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych wyznań. W kalendarzu wymienione są najważniejsze święta chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Do dystrybucji trafiło ponad 5000 sztuk. Więcej o publikacji Jacek Butlewski.
Pierwszy rzut oka na kalendarz i od razu pierwsze zaskoczenie. Widzimy na okładce nie jedną datę, jak to jest zazwyczaj, ale daty trzy i to różne.
Mamy rachubę czasu chrześcijańską, czyli od narodzenia Chrystusa, 2022 rok. Marcin Wrzos, misjonarz obrad Maryi Niepokalanej. Żydowską od powstania świata, 5782, łamany na 83. Oraz rachubę czasu muzułmańską od pielgrzymki proroka Mahometa z Mekki do Medyny, rok 1443, łamany na 44.
Kalendarz chrześcijański, muzułmański i żydowski.
Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
To pokojowe współistnienie jest bardzo ważne. Nam się marzy, żeby Poznań właśnie był takim miastem otwartym, tolerancyjnym. Bez względu na wyznawaną religię, czy wyznanie, czy sympatie polityczne, każdy w naszym mieście powinien czuć się dobrze. To jest bardzo ważne.
Ten kalendarz ma dużo znaczenia dla mnie. Imam Józef Hadid. To jest jeden z elementów, który tak dba o relacje między ludźmi. Dba o ten dialog międzyreligijny i dba też o wzajemny szacunku. Ten kalendarz dla mnie to jest bardzo ważny, bo on pokaże, że trzeba szanować, trzeba akceptować i nie trzeba patrzeć tamta osoba, jaki wyznanie ma, jaki kolor skóry ma. Najważniejsze, żeby był ten pokój między nami, najważniejsze, żeby szanowaliśmy nawzajem.
to zaglądając do kalendarza, jakie są najważniejsze daty dla Was, dla muzułmanów w roku?
Najważniejsze daty u nas to jest miesiąc Ramadanu, czyli miesiąc postu. To jest tak podobno jak w chrześcijaństwie czy judaizmie, ale u nas jest taki miesiąc, który nazywa się miesiąc Ramadan, który jest bardzo ważny dla muzułmanów. Cały miesiąc my pościmy i od razu po poście mamy święta, które jest bardzo ważne dla muzułmanów.
Kiedy jest Ramadan?
W tym roku będzie Ramadan w kwietniu. I święta, pierwsza ważniejsza święta będzie pod koniec kwietnia i mamy też drugie wydarzenie, które jest bardzo ważne dla muzułmanów, to jest pielgrzymka do Mekki. Tam pielgrzymują około 4 milionów muzułmanów na świecie, tak? I podczas tej pielgrzymki mamy taki bardzo ważny druga święta, która nazywa się Święta Ofiarowani.
Na pierwszej stronie jest przede wszystkim napis w naszym firtlu, czyli taki poznański, chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie razem. Jest napisany temat budować pokój oraz to, że to jest piąta jubileuszowa edycja kalendarza.
A głębiej, że tak powiem, jak już ten kalendarz otworzymy, to mamy kolejne miesiące. Jakie informacje tam znajdziemy?
Mamy oczywiście wstęp, który także jest w języku angielskim i mamy potem miesiące, gdzie mamy zilustrowane jedno ze świąt z każdej religii najważniejszej.
Przykładowo styczeń, czyli 6 stycznia.
U chrześcijan mamy Orszak Trzech Króli, u Żydów mamy ich święto Tubi Szwat, które także jest wytłumaczone, skąd się wzięło, dlaczego, a u muzułmanów mamy po prostu jeden z elementów życia proroka Mahometa, pokazanie wspólnego takiego źródła, czyli że wszyscy należymy do religii abrahamowych, jak nazywał nasz papież Jan Paweł II, nazwał te trzy wielkie religie, ponieważ wszyscy mamy gdzieś tam w genezie, wywodzimy się według tych religii właśnie także od Abrahama.
Duża dawka informacji, bo taka jest też misja kalendarza, żeby przekazywać informacje. Nie wszyscy wiemy o tym, jakie święta są.
Tak, to jest bardzo ważnym elementem jest ten edukacyjny, kiedy możemy siebie nawzajem poznawać, świętować i to też pokazuje też nasze bogactwo, bo oprócz edukacji taki kalendarz, który wisi, oni też świętują, oni mają swoją kulturę. My mamy jako z punktu widzenia chrześcijańskiego ich także kochać. To są takie elementy, które ten kalendarz nam pomaga ogarnąć, zobaczyć.
Panie redaktorze, by pan widział radość w oczach obdarowywanych, to by pan zrozumiał, ile przynoszę ze sobą szczęścia. Alicja Bromberger-Kobus, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu. Dla danej placówki, dla danej jednostki, dla danej szkoły, dla danego urzędu, po prostu wszyscy są bardzo szczęśliwi, bo uważają, że to im pomaga w edukacyjnych programach, że nawet nauczyciel nie potrzebuje się wiele wysilać w tym sensie, że wymyślać, jak ma materiał pięknie przedstawiony i wizualnie, i przepiękna jest opis tego wszystkiego. No i chociaż ludzie mają wyobrażenie, że to wspomaga ich w ich wiedzy. Bardzo mamy wiedzy o sobie nawzajem. Tak naprawdę ludzie do mnie jak przychodzą są w szoku. Patrzą, mówią, to jest niemożliwe. Gmina żydowska, a jak tutaj w ogóle jest? W co się wierzy? Absolutnie. I w tym momencie takie właśnie spotkania, dotknięcie tego kalendarza, to uważam, to jest piękny, piękny prezent dla każdego obdarowanego.
Rzucając okiem na to, co w tym roku będzie, w tym 2022, tak. Jakie są takie najważniejsze dla Państwa, dla wyznawców religii mojżeszowej momenty w ciągu roku?
No przede wszystkim bardzo ważne, w styczniu mamy Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Tym bardziej, że jest wyznaczony przez episkopat, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Będzie naczelny rabin Polski i będzie wielu, wielu wspaniałych. Moje przyjaciele, moja kuzynka z Izraela przyjeżdża, była przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, pani Sigal. Mamy partnerstwo Rana na Poznań, przedstawicielka miasta Poznania. Także co miesiąc oprócz tych świąt, które normalnie mamy, będą stałe spotkania z bardzo ciekawymi osobami, które chcą budować z nami piękny świat. Świat żydowski, ale w różnych wydaniach.
Dzień judaizmu to jedna rzecz, ale w Państwa religii, jakie są jeszcze takie ważne momenty?
Chanuka była. Chanuka teraz przypadała, koniec listopada. początek grudnia. Teraz za niedługo będzie przed Wielkanocą, co należy zwrócić uwagę, że przed wszystkimi świętami chrześcijańskimi zawsze są święta, wyprzedzają święta żydowskie. I każdy z tych świąt ma treści związane właśnie z tą religią, którą jak gdyby pobiera się od żydowskiej religii dla chrześcijaństwa.
Czym jest Chanuka?
Chanuka to jest święto świateł, święto cudów. I w tym momencie, jak wojna była o starą synagogę w Jerozolimie, już wydawało się, że wszystko zostaje zniszczone przez wrogów, od razu stał się cud, że Żydzi uratowali synagogę, ale była tak zdewastowana. I okazało się, że w tym niezwykłym cudzie szukali miarki oleju, która by pozwoliła na nabożeństwo, które miało to pomóc zapalić. I jedną miarkę znaleziono, która była opieczętowana przez kapłana. To wiadomo, że było koszerne, ten olej. I ten olej się palił, normalnie starczyłby na jeden dzień, na jeden, a palił się 8 dni. I dlatego jest ten niezwykły cud chanukowy.
To przy jakich okazjach się spotykacie, na przykład chrześcijanie z muzułmanami? Jakie to są okazje?
To na przykład z Żydami byliśmy 2 tygodnie temu na Chanuce, czy na Chanuce u nich. Jeśli chodzi o muzułmanów, oni mają na przykład święto iftar, przerwania, taka kolacja przerwania Ramadanu, gdzie też jesteśmy do nich zapraszani. Jest święto baranka, na które też jesteśmy zapraszani. Jesteśmy tam z siostrami, paniami z Focolare, z zainteresowanymi na przykład chrześcijanami ze wspólnoty świętego Idziego, więc to po prostu trwa i jest.
O czym jest rozmowa na przykład?
Przede wszystkim jesteśmy ze sobą, rozmawiamy, znamy już powoli swoje rodziny, wiemy, że ktoś przechorował, dzieci kogoś idą do szkoły, to jak jest. Oprócz tego też rozmawiamy o takich rzeczach jak normalnie przy stołach społecznych, politycznych, no nie da się od tego uciec w Polsce, o tych rzeczach, w których po prostu jesteśmy zanurzeni na co dzień.
Oficjalnie, jak te relacje się układają między, w tym przypadku, wyznawcami religii mojżeszowej, chrześcijanami, a muzułmanami, tu w Poznaniu, tak formalnie, nie tak prywatnie?
Jeśli chodzi o takie spotkania formalne, no to przede wszystkim one są związane z tym, że na przykład Kościół katolicki organizuje Dzień Islamu w Kościele, Dzień Judaizmu w Kościele, jest ten tydzień ekumeniczny, czyli też spotkań tu już wewnątrz chrześcijański z różnymi denominacjami chrześcijańskimi i to są te momenty szczególnie oficjalne, gdzie jest na przykład obecny biskup, ostatnio był biskup chociażby Bryl, jeszcze wtedy biskup pomocniczy poznański, który był na Dniu Islamu w Kościele, który był też tutaj organizowany.
Kalendarz trzech religii można odebrać pod 3 poznańskimi adresami. W synagodze przy ulicy Stawnej, w meczecie przy ulicy Biedrzyckiego oraz w klasztorze Ojców Oblatów przy ulicy Ostań. Co dalej z 25-letnim dorobkiem ojca Jana Góry? Czy na polach lednickich będą się jeszcze odbywały tłumne apele młodych? Czy będą tam przyjeżdżać i seniorzy, i dzieci? Te pytania stawiają katolicy, którzy związani są z ruchem lednickim w całej Polsce. Powodem niepokoju jest trwający od pół roku konflikt pomiędzy Stowarzyszeniem Lednica 2000 i właścicielami terenu, poznańskimi dominikanami. Problemem zajął się Rafał Muniak.
Poznańskich dominikanów, którzy są właścicielami pól lednickich, od pół roku nie ma już w ośrodku przy Bramie Rybie. Powodem jest konflikt ze Stowarzyszeniem Świeckich Lednica 2000, mówi sekretarz stowarzyszenia Andrzej Rankę.
Dominikanie bardzo mocno podkreślają to, że są właścicielami tego miejsca i wobec tego wszelkie działania tutaj podejmowane powinny być ich generalną inicjatywą i powinno być to zgodne z ich planami i oczekiwaniami. My bardzo mocno podkreślamy wolę partnerstwa i wolę współdziałania w oparciu o to dobro, które zostało wcześniej ukształtowane. Podstawowym problemem jest to, że zakonowi jest trudno zaakceptować takie partnerstwo ze Świeckimi, które byłoby dla nas wszystkich satysfakcjonujące.
Takie partnerstwo chyba już kiedyś zaproponował wam ojciec Jan Góra, tak?
Zamysłem ojca Jana jako dominikanina było powołanie tych struktur, którym jest aktualne Stowarzyszenie Lednica 2000. Ojciec Jan był przez kilkanaście lat jego i założycielem, i prezesem i on przewidział to, że jest konkretna substancja materialna, która powinna być administrowana i zarządzana przez podmiot, który zna istotę tego miejsca i który jest w stanie strzec pewnego dziedzictwa. I myślę, że to jest bardzo mocne po stronie stowarzyszenia i tego nie można zostawić na boku. Nie można mówić o tym, co staje się stosunkowo modne ostatnio, że Kościół powinien wrócić do pracy w małych grupach i w małych społecznościach, a duże spotkania mają bardzo mały sens. A no i że ta podmiotowość świeckich będzie doceniona.
O co poszło?
Pewnym problemem stało się, że dominikanie, którzy tutaj utworzyli swoją niezależną placówkę na naszą prośbę jesienią 2019 roku, zaczęli zarządzać tą przestrzenią bez porozumienia ze stowarzyszeniem, które przecież cały czas działa jako zarządca tego miejsca. Przez kilka lat po śmierci ojca Jana funkcjonowało bardzo dobrze coś nazywało Radą Lednicy, gdzie się spotykali duszpasterze i przedstawiciele różnych grup, no ale to niestety zostało zarzucone na przełomie roku 2019-20. I myślę, że ten brak dialogu i debaty, on się stał bardzo mocno przyczyną tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj.
Dominikanie nie chcą komentować konfliktu. Jednak dotychczasowy duszpasterz Lednicy ojciec Wojciech Surówka twierdzi, że zakon chce kontynuować dzieło ojca Góry na Lednicy.
Ja ojca Jana słabo znałem, wiele lat spędziłem za granicą na misjach, ale jakby zaczynałem swoją drogę zakonną też z inspiracji ojca Jana, bo jakby moje początki odkrywania zakonu to jest właśnie pierwsza Lednica w 97 roku, więc można powiedzieć, że bardzo dużo zawdzięczam ojcu Janowi odkrycie dominikanów i tej drogi właśnie kaznodziejów. W kontekście właśnie pracy dla młodzieży, potem też byłem duszpasterzem sam młodzieży i akademickim. Natomiast dzisiaj wspominamy go w dniu jego śmierci i to jest przede wszystkim też dla nas zobowiązanie do modlitewnej pamięci ojcu Janie, bo tak jak każdy z nas, odchodząc z tego życia, potrzebujemy modlitwy wspólnoty Kościoła, ale też pamiętamy o jego dziele, które jakby ciągle jest, pomimo różnych perypetii, czasem trudności, ono jest i rozwija się i przygotowujemy już kolejne spotkanie młodych, które będzie w czerwcu. Młodzież nad tym pracuje, więc dzieło jest, chociaż zmienia się, ale trwa ciągle.
Jaki wymiar będzie miało to spotkanie? Online, czy młodzież przyjedzie na pola?
To trudno powiedzieć. To zależy wszystko od sytuacji pandemicznej, która w Polsce będzie. Przygotowujemy się do spotkania, tak jak co roku przygotowujemy się do spotkania na żywo, natomiast to zależy od tego, jaka będzie sytuacja pandemiczna.
Czy dominikanie wrócą na Lednicę? Czy wrócicie do siebie?
Negocjacje trwają i także mamy nadzieję, że sytuacja się rozwiąże tak, żeby obie strony były usatysfakcjonowane.
Właśnie, czy ten duch Bożego Narodzenia natchnie obie strony do zgody?
Zobaczymy. To nie tylko wystarczy ducha Bożego Narodzenia, ale również te rozmowy trwają wiele miesięcy, więc dajmy sobie jeszcze czas.
Ale obecnie bez dominikanów i możliwości odprawiania na Lednicy Eucharystii ten ośrodek nie ma racji bytu, mówi prezes Stowarzyszenia Lednica 2000 Bogdan Kowalski.
Mamy nadzieję, że pewnego dnia, będąc z dominikanami w drodze, będzie nam również po drodze. My nie wyobrażamy sobie Lednicy inaczej jak razem z dominikanami. Czekamy na takich dominikanów, którzy zechcą z nami po tej drodze, którą wytyczył nam ojciec Jan Góra, pójść razem. Na to liczymy, na to czekamy, na pewne refleksje i jakiś kompromis, który pozwoli nam kontynuować to dzieło, które jest, jak niektórzy ładnie to mówią, dobrem narodowym i żal byłoby, żeby to dobro roztrwonić.
Jak pan odebrał odejście stąd dominikanów, w tym ojca Wojciecha Surówki, duszpasterza Lednicy?
No to, że dominikanie zeszli z tego posterunku, jakim była Lednica od 25 lat, to jest z jednej strony smutek, żal, niedowierzanie i zgorszenie, dlatego że jest to równoznaczne z tym, że nie można tutaj prowadzić działalności duszpasterskiej, a ten ośrodek dla tej idei powstał. Takie było dzieło, zamysł ojca Jana, który był z jednej strony dominikaninem, ale rozumiejącym bardzo dobrze sprawy świeckich. To, że nie można tutaj prowadzić działalności duszpasterskiej, w takim rozumieniu sprawować sakrament w Eucharystii, no to jest bulwersujące dla nas wszystkich. Liczymy na to, że ci, którzy za to odpowiadają, no pamiętają się.
Nie chcę komentować na razie tej sytuacji i nie będę komentował. Tyle mogę powiedzieć. Będzie komunikat, mamy nadzieję na dobre rozwiązanie.
Ale szansa na zgodę jest, tak?
Szansa zawsze jest.
Na to liczymy i robimy co w naszej mocy, żeby to miejsce trwało, żeby było dokąd wracać i żeby ono w dalszym ciągu tętniło życiem, tak jak dawniej, chociaż na pewno jest trudniej, bo wiele osób patrzy na to, że nie ma tu dominikanów i chociażby z tego powodu tutaj nie przyjeżdża, myśląc, że my tutaj nie wiadomo, jakie zdrożne rzeczy czynimy, a tu wręcz odwrotnie. No, pilnujemy ogniska, tak? Pilnujemy ogniska i kominków.
W komunikacie, który wystosowali dominikanie na swojej stronie internetowej, zakonnicy piszą: Chcielibyśmy poinformować wszystkich, którym sprawa Lednicy i spotkań lednickich jest bliska sercu, że spotkania lednickie są traktowane przez nas jako wielkie dzieło ewangelizacyjne. Dominikanie chcą i będą kontynuować ją we współpracy z szeroko pojętym środowiskiem lednickim. Tak jak u początków Lednicy, tak i dziś chcielibyśmy, aby współodpowiedzialność za organizację spotkania była doświadczeniem polskiej młodzieży, która będzie mogła czerpać wsparcie z kapitału i dorobku poprzednich pokoleń, będących współorganizatorami tego dzieła. Słowo rozbiło namiot pośród nas. O jaki namiot chodzi, o tym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Mamy środek zimy i być może nie jest to najlepszy czas na takie rozważania, ale chciałbym na chwilę zabrać Państwa pod namiot. Każdy z nas, kto był pod namiotem, zna i wady, i zalety takiego sposobu spędzania wolnego czasu. Może nie każde warunki w ogóle się na to nadają, ale jest coś pociągającego w takim sposobie właśnie spędzania wakacji. No i z minusów to oczywiście nie ma tam luksusów. Nie ma wygodnego łóżka, nie ma pokoju z łazienką, nie ma prysznica. Czasem oczywiście na kempingu jest, ale generalnie te warunki są utrudnione i trochę o to chodzi, żeby wejść w głębszy kontakt z naturą, który jest niewątpliwym plusem i zaletą takiego sposobu spędzania czasu. I kiedy wybieramy się pod namiot, to na pewno ważne jest, żeby zabrać najważniejsze rzeczy, to co jest rzeczywiście potrzebne, nie brać rzeczy zbędnych, które niepotrzebnie obciążają nas. I jak już jesteśmy w terenie, chcemy rozbić namiot, to na pewno ważne jest też miejsce, w którym je rozbijemy. Nie każde miejsce się do tego nadaje, na pewno nikt nie będzie rozbijał namiotu gdzieś na jakiejś bardzo otwartej przestrzeni wystawionej na wiatr i deszcz. Nie będzie rozbijał namiotu na jakimś nierównym terenie. Na pewno łatwiej jest na kempingu, gdzie teren jest zdecydowanie do tego przygotowany, gdzie są pewne udogodnienia, ale w miejscach dzikich czy w górach to ogromne znaczenie ma ta lokalizacja namiotu i na pewno liczy się doświadczenie, wiedza zdobyta podczas takich wędrówek czy sposobów spędzania czasu. Ja osobiście mam bardzo skromne doświadczenie, nie chcę się tutaj zbytnio wymądrzać, bo moje doświadczenie jest takie, że byłem chyba raz czy dwa z rodzicami pod namiotem i może ze dwa razy, kiedy byłem młodszy. I moje doświadczenie jest takie, rzeczywiście jest coś takiego jak dreszczyk emocji, te odgłosy lasu w nocy, ta niepewność, czy coś z tych krzaków nie wyskoczy, czy ten namiot na pewno jest bezpieczny, może nie do końca właśnie jest bezpieczny. Ale do czego zmierzam? Ta audycja to nie jest przewodnik turystyczny, ani też Drzwi do lasu, swoją drogą bardzo dobra audycja w Radiu Poznań. Ale to jest audycja o tym przede wszystkim szukaniu Boga i tym, co do nas mówi w swoim słowie. Szukamy tutaj przede wszystkim duchowych inspiracji w naszej drodze z Bogiem. Czasem te drogi się trochę rozchodzą, ale właśnie dlaczego mówię o namiotach, jak to się ma w ogóle do czytań z drugiej niedzieli okresu Bożego Narodzenia, o tym opowiem po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam. A mówiłem o namiotach przed przerwą, dlatego że ten wątek przewija się w dzisiejszym słowie. W pierwszym czytaniu z Księgi Syracha w sposób bardziej dosłowny, ale też w Ewangelii w sposób mniej dosłowny, może nawet trochę ukryty dla nas przez specyfikę tłumaczenia i przekładu. I w pierwszym czytaniu z Księgi Syracha słyszymy o mądrości, Bożej mądrości, której przedwieczny Stwórca mówi, że rozbij namiot w Izraelu, bądź obecna w Izraelu. I dla Izraelitów oczywiście pierwsze skojarzenie z namiotami to czas ucieczki z Egiptu, kiedy mieszkali pod namiotami i do dzisiaj obchodzą święto Sukkot właśnie, które trwa tydzień i które upamiętnia ten czas, czas mieszkania pod namiotami, czas bycia w drodze do Ziemi Obiecanej i także w tym czasie świątynia nie była czymś stałym, nie była czymś trwałym, nie była budynkiem, ale też była zorganizowana w sposób polowy pod namiotem. I oczywiście w świątyni była Arka Przymierza, symbol, znak Bożej obecności, przymierza właśnie, które zostało zawarte na Synaju. W niej znajdowały się tablice tego przymierza, czyli przykazania. I to był taki znak, że Bóg jest ze swoim ludem, że Bóg prowadzi swój lud przez pustynię. Pustynia to na pewno nie jest idealne miejsce na rozbicie namiotu, zwłaszcza, że grunt jest zazwyczaj bardzo sypki, jest to piasek nietrwały. I sam namiot to jest w ogóle coś przejściowego, kruchego, niepewnego. To nie jest docelowe nasze mieszkanie. Nawet kiedy wyjeżdżamy na jakieś wakacje pod namiot, to oczywiście mamy gdzieś już w pewnym momencie w tyle głowy, że wracamy do domu, który jest trwały. Że to jest coś przejściowego. Oczywiście do tej pory żyją nomadowie. Życie pod namiotami to jest ich styl życia, po prostu w taki sposób żyją. Ale dla większości z nas namiot jednak jest czymś przejściowym, właśnie takim niepewnym i kruchym. I wydaje mi się, że ten namiot to jest taki symbol w ogóle całego naszego życia, które kiedyś na tej ziemi ma się zakończyć, które jest kruche, doświadczamy chociażby cierpienia, chorób, które nam to uświadamiają, doświadczamy różnych nieszczęść, doświadczamy różnego rodzaju zła, gdzie okazuje się, że ta nasza egzystencja jest czymś kruchym i gdyby nie była czymś przejściowym, no to byłoby to trochę takie pozbawione nadziei, na pewno obciążone bardzo dużą dawką ciemności. I w tę naszą kruchą rzeczywistość wchodzi Bóg. O to chodzi właśnie w świętach Bożego Narodzenia. My świętujemy Jego przyjście do nas. My, chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy obserwują na własne oczy spełnienie tej obietnicy, tego proroctwa z Księgi Syracha, który mówi o tym rozbiciu namiotu w Izraelu, bo wypełnienie tej obietnicy znajduje się właśnie w prologu świętego Jana, w tym początku Ewangelii, tym, który słyszeliśmy też w pierwsze święto w ciągu dnia, że na początku było Słowo i Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, a dosłownie święty Jan używa takiego pięknego sformułowania, że to Słowo rozbiło namiot pośród nas. Że to jest moment, kiedy Bóg przychodzi do nas, w naszą kruchą egzystencję, przychodzi do tego, co jest pośród nas też słabe, co jest przejściowe, żeby być z nami. Tak jak Bóg był z Izraelitami na pustyni, bo my wszyscy w jakimś sensie jesteśmy na drodze do ziemi obiecanej. My jesteśmy ludźmi obietnicy, która po części już się spełnia, ale po części jeszcze nie, bo cały czas jesteśmy w tej drodze. I święta to jest czas przede wszystkim obecności. Choć dalej ta obecność jest trochę, tak jak i w starożytnym Izraelu, ukryta i symboliczna. Symboliczna w sensie znaków, chociażby sakramentalnych, znak chleba i wina. Prawdziwy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem, obecny wśród nas, no ale to nie jest taka obecność wprost. Dalej jesteśmy ludźmi obietnicy, czyli kimś, kto uwierzył w Słowo, Słowo od Boga i to Słowo ma nas prowadzić. Tak jak Izraelitów Bóg prowadził przez pustynię do ziemi obiecanej, tak i teraz prowadzi każdego z nas do ziemi obietnic, do spełnienia tych obietnic. I ta nasza ojczyzna w niebie, jak to mówimy, to jest ojczyzna, w której nie ma już namiotów. To jest przybytek trwały. To jest miejsce, w którym, jak pisze święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu, będziemy święci i nieskalani przed Jego obliczem. Będziemy już nie mieli tych wszystkich doświadczeń doczesności, przemijalności, kruchości, tylko będziemy na stałe w przybytku nieuczynionym ludzkimi rękami, ale w miejscu, które Bóg dla nas przygotował, które się nie zmienia, które się nie kończy. I oby to słowo, ta obietnica dawała nam nadzieję w tej naszej kruchej, naznaczonej cierpieniem, trudnymi doświadczeniami egzystencji. Niech to słowo nas prowadzi, niech nas umacnia w tej drodze i niech będzie naszą radością. Dobrego czasu jeszcze świętowania, cały czas jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, dobrego świętowania tej tajemnicy i też takiego spojrzenia z nadzieją na to, co przed nami, na ten cały rok, który ma w sobie wiele niewiadomych. Myślę, że wielu z nas ma też różne oczekiwania. Życzę, żeby te wszystkie dobre oczekiwania się spełniły. I tak, i jeszcze raz, dużo nadziei z Panem Bogiem.
A my życzymy Państwu wytrwałości i radości w kolejnym roku naszej wędrówki do Ziemi Obiecanej. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Usłyszymy się ponownie w czwartek w święto Objawienia Pańskiego, czyli popularnych Trzech Króli.
Między niebem a ziemią.